Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, serdecznie witam radiosłuchaczy i mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Jarosław Wnorowski, sekretarz Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Sulechowie, licencjonowany przewodnik, pilot wycieczek, przedsiębiorca z branży turystycznej Muzyk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam cię. Kilka miesięcy temu umówiliśmy się, że porozmawiamy o turystyce wakacyjnej i ta pora właśnie wraz z miesiącem lipcem nadeszła. Zaraz oczywiście zaczniemy, ale najpierw zrobimy przyjemność wielbicielom Elvisa Presleya, do których sami się zaliczamy.
Dokładnie. Lubimy bardzo.
Bardzo. Co powiesz na Jailhouse Rock?
Oczywiście, jak najbardziej.
No to jedziemy. Zapomnijmy, Jarku, na moment o pandemii i jej skutkach. Zaraz i tak do tego wrócimy. Przypomnijmy sobie nie tak dawne czasy i zacznijmy tak nieco teoretycznie. Jakie warunki powinny być spełnione, żebyśmy mogli odpocząć od codziennych zajęć?
Tak, można powiedzieć, że jest kilka takich obszarów, które powinny być spełnione, czy warunków, które powinny być spełnione. Jednym z nich jest długość trwania wypoczynku. Kolejny z nich to jest oczywiście odległość od miejsca zamieszkania. Ja może skupię się na tej długości. Niektórzy mówią, że 7 dni, niektórzy mówią 14 dni, tylko że no wiadomo, nie zawsze możemy sobie pozwolić na taki urlop, ale myślę, że 10 dni to jest takie jak najbardziej optymalne. A mówiąc o odległości, myślałem o tym, żeby jednak troszkę próbować opuszczać to miejsce podstawowe zamieszkania. Niekoniecznie trzeba od razu wyjeżdżać w Bieszczady, chociaż jest to przepiękne miejsce, albo jechać na Mazury, ale też na przykład odkrywać to, co jest w miarę blisko, lub na przykład wyjechać...
No właśnie, to ja już tobie wejdę w słowo. Czy wakacje bez dalekich wyjazdów mogą być efektywne, czyli mogą dawać wypoczynek?
Tak, jak najbardziej. Oczywiście nie zachęcam do zostawania tylko i wyłącznie w domu. Myślę, że warto odkryć jakieś chociażby bliskie okolice, które no, towarzyszą nam. Warto pójść do lasu, warto pojechać gdzieś nad rzekę, warto pojechać gdzieś nad jeziorko, nad staw, zobaczyć takie miejsca.
My będziemy o tym jeszcze mówić, bo pojawiły się pewne nowe trendy wakacyjne i koniecznie musimy je dzisiaj omówić. Ale krótko mówiąc, da się odpocząć, nie wyjeżdżając jakoś tam specjalnie
daleko. Oczywiście. Ja myślę, że ważnym też takim faktorem, czy ważnym czynnikiem też dobrego wypoczynku jest to, żebyśmy po pierwsze zapomnieli od codziennych wydarzeń, żebyśmy nie myśleli o pracy, tak, nie myśleli o jakichś naszych obowiązkach. To jest bardzo ważne. Myślę również,
Czyli powinny nam towarzyszyć dobre emocje.
Tak, dobre emocje. Przede wszystkim dobre emocje. Zapominamy o złych emocjach, zapominamy o jakichś problemach codziennych.
O szefie wydzwaniającym, że coś zrobione na wczoraj.
Lepiej wyłączyć telefon, tak, nie mieć żadnych tam obowiązków. Super. Po prostu budzić się, kiedy chcemy, iść spać, kiedy chcemy, robić to, co tak naprawdę chcemy. No i oczywiście być też w miłym towarzystwie, bo to jest bardzo ważne, niekoniecznie samemu, bo miłe towarzystwo też, no można powiedzieć, dodaje takiego smaczku.
Tak, czyli unikamy toksycznych ludzi.
Zgadza się. Są też różne, można powiedzieć, trendy. Ja osobiście na przykład lubię poznawać miasta, lubię poznawać kultury, lubię też wyjeżdżać na wieś. Bardzo lubię chodzić na przykład po jakichś takich terenach typu pola łąki, obszary gdzieś nad jeziorami. I dlatego na przykład często w latach ubiegłych wyjeżdżałem sobie na urlop na przykład na takie, można powiedzieć, poznawanie konkretnych regionów. No w tamtych latach jeździłem gdzieś na przykład do Francji, czy tam do Hiszpanii, czy do Włoch i staram się poznawać na przykład konkretne regiony tego kraju, poznawać też kulturę, poznawać kuchnię, starać się bywać w jakichś nawet, nie wiem, knajpach, restauracjach, trochę uczyć się języka. To myślę, że jest też takim smaczkiem, a w tym roku no myślę, że właśnie te emocje powinniśmy skierować głównie na nasz piękny kraj, na nasz piękny region.
No właśnie, bo mieliśmy do tej pory dwa mocne trendy turystyczne. Turystykę krajową i turystykę zagraniczną. Który z tych trendów ma szansę w tym roku przeważyć i dlaczego, gdybyś się pokusił jako fachowiec o taką krótką
analizę? Myślę, że turystyka
analizę.
Krajowa ma szansę, która może się nie powtórzyć i oby się nie powtórzyła, oczywiście biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło wcześniej, w marcu, kwietniu, maju, tak, i mówimy oczywiście o wirusie, który cały czas gdzieś tam jeszcze jest. Myślę, że turystyka krajowa w tym roku będzie miała ogromne szanse. Turystyka zagraniczna, no, z powodu chociażby ograniczonej ilości wyjazdów, tak, nadal jeszcze niepewności sanitarnej w wielu, wielu krajach, jakichś nawrotów również w krajach takich typowo turystycznych.
Słyszymy o tych nawrotach.
Do których żeśmy zwykle jeździli, prawda? No i też nie wszyscy są zachwyceni tym, że trzeba nosić maseczki, tak, że jest jakiś tam reżim, że pewne rzeczy są ograniczone. No musimy się nauczyć z tym żyć, więc myślę, że tutaj ogromną szansę będzie miała właśnie turystyka krajowa, turystyka regionalna, turystyka ponadregionalna i myślę, że również turystyka aktywna, bo przypomnijmy sobie chociażby, co się działo w marcu, kiedy ludzie po prostu no, bardzo tęsknili chociażby za wyjściem do lasu, tak? Taką rzeczą tak oczywistą, która się wydawała tak oczywista, nagle nie mogliśmy mieć, nie mieliśmy takiej możliwości. Ja pamiętam, kiedy nastąpiło to oficjalne uwolnienie, po prostu z czystą przyjemnością zacząłem chodzić sobie po Lesie Odrzańskim i wykorzystałem ten czas również, kiedy miałem pracę zdalną, żeby też w chwili wolnej po prostu pospacerować się po prostu w samotności, nawet po Lesie Odrzańskim, który teraz muszę powiedzieć, że poznałem od wzdłuż i wszerz, jakieś mapki również stare sobie wyciągnąłem. Także cieszę się, bo ten okres wykorzystałem na poznanie po prostu najbliższej okolicy.
Która też, jeśli potraktować rzecz czasem nostalgicznie jako wspomnienie z dzieciństwa, może dać nam wiele radości. Ja w towarzystwie żony, ona z trochę innej części Zielonej Góry, wyruszyliśmy na miejsce, które w czasach mojego dzieciństwa zwane było stawem u dziada. Ileż wzruszeń tam przeżyłem miesiąc temu, to naprawdę trudno opisać, a przecież przez całe lata nie ciągnęło mnie w to miejsce. Także no to mamy szansę odkryć coś, znaczy przeżyć powtórnie coś, o czym może...
Na co nie mieliśmy też zwykle czasu, sobie, albo tak. Po prostu no, jeździliśmy bardzo, bardzo, bardzo daleko, a tak naprawdę piękne rzeczy są tuż za rogiem tak naprawdę i rzeczy, które nam mogą przysporzyć wielu bardzo miłych wspomnień, wielu też, można powiedzieć, takich miłych chwil, troszkę możemy, że tak powiem, spalić kalorii i po prostu odkryć to, co tak naprawdę już mówiłem wcześniej, jest po prostu tuż za rogiem, tak? Rzeczy, wokół których, nie wiem, chodziliśmy, przechodziliśmy, a w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak to jest piękne, tak? Także tak. Odkrywamy na nowo po prostu proste piękno, prostotę piękna, o tak bym powiedział. Nawet.
Bardzo ładnie to ująłeś. W sposób nieuchronny będziemy się zbliżać do drugiej części naszej rozmowy, do tych trendów nowych wakacyjnych, bo one są przeciekawe, ale zanim do tego dojdziemy i zanim posłuchamy kolejnej piosenki Elvisa Presleya, to chciałbym cię tak zapytać, żeś trochę powróżył. Jak może wyglądać tegoroczny sezon turystyczny? Czy da się go uratować?
Myślę, że mimo wszystko da się go uratować. Polacy są bardzo przedsiębiorczy i potrafimy się bardzo ładnie dostosowywać do trudnych sytuacji. Widać to chociażby nawet po ośrodkach w mniejszych miejscowościach. Tak wiadomo, że jak ten feniks z popiołów, przedsiębiorcy potrafią się bardzo ładnie podnieść. Myślę, że też tutaj rządowe programy pomocowe bardzo dużo pomogły, bo rzeczywiście turystyka no, stała się taką branżą, tak jak kultura chociażby też, która po prostu pierwsza została zamrożona i ostatnia zostanie odmrażana i się odmraża i muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo dużo placówek się ponownie otwiera, bardzo dużo prywatnych przedsiębiorców bardzo ładnie reaguje też na obecne trendy i na obecną sytuację po prostu na rynku.
My turystykę traktujemy jako część szeroko pojętej kultury, dlatego też jesteś gościem w audycji Niedziela z Kulturą, też nie bez innych powodów, bo zajmujesz się także turystyką historyczną, ale o tym może zdążymy jeszcze w późniejszej części rozmowy pomówić.
No,
myślę, że po tym, po tej pierwszej części proponuję, żebyśmy znów posłuchali Elvisa, który będzie królował w pierwszej godzinie naszej audycji. Zaśpiewa nam za chwilę o niebieskich zamszowych butach. Zawsze o takich marzyłem.
Słynne Blue Suede Shoes.
Tak,
bardzo piękny utwór.
Tak. Czekam, kiedy rzucą do sklepów.
Niedziela z Kulturą.
I rozpoczynamy drugą część naszej rozmowy. Przypomnę, że moim gościem jest Jarosław Norowski, sekretarz Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Sulechowie, przedsiębiorca turystyczny, licencjonowany pilot i przewodnik. Czyli jesteśmy w dobrych, fachowych rękach. Mówię tu o sobie i o słuchaczach naszej audycji, bowiem mówimy dzisiaj o ciekawych, nowych trendach w turystyce i właśnie od tego wątku zaczniemy. Pojawiło się kilka takich określeń. One są w języku angielskim, jeszcze niestety nie mają polskich odpowiedników. Dokładnie. Dlatego my to od razu wytłumaczymy. To jest tak zwany staycation, czyli wakacje od stay i vacation, czyli zostań na wakacje, czyli krótko mówiąc chodzi o to, żeby zostać w domu.
Mhm, zgadza się.
I nearcation to jest near, niedaleko, cation to też takie wakacje w pobliżu miejsca zamieszkania. No, czekamy na polskie odpowiedniki, bo ciekawi nas to, i ciebie, i mnie, chociaż ty na pewno już coś więcej wiesz ode mnie. Czy zauważasz coś takiego w Polsce i w naszym regionie, że zostajemy, bierzemy urlop i zostajemy w miejscu zamieszkania, albo kręcimy się gdzieś niedaleko, robiąc wypady, nie wiem, rowerowe, piesze, samochodowe. I jak to wygląda? Czy widzisz taki trend w ogóle?
Widzę taki trend jak najbardziej. Co prawda ten pierwszy trend, czyli to jest staycation, tak, czyli zostanie w domu, w tym roku bardziej jest to wykorzystywane po prostu na takie prozaiczne rzeczy, jak chociażby nawet remonty w
to
domu. Tak?
Słyszałem,
i robimy w czasie wakacji, robimy na przykład remonty, a przy okazji tam gdzieś na przykład, nie wiem, mały wypad, załóżmy na Wzgórza Piastowskie, może mały wypad do Lasu Odrzańskiego, mały wypad na RODOS, czyli na rodzinne ogródki działkowo ogrodzone siatką, wyjaśniam od razu
przed
skrót, tak chociażby. Natomiast ten drugi trend, czyli nearcation, śmieszna nazwa, tak, czyli można powiedzieć, że wakacje w pobliżu, ja bym to tak powiedział, jest jednak częściej wykorzystywany, częściej też uprawiany. I rzeczywiście, tak jak tutaj ty powiedziałeś, przede wszystkim to są wyjazdy rowerowe, wycieczki piesze w jakąś najbliższą okolicę. Bardzo dużo też obserwuję osób z kijami Nordic Walking, czyli można powiedzieć, że bardzo fajnie, ponieważ są to rzeczywiście wypady w tą taką najbliższą okolicę, ale są też aktywne, tak? To nie jest bierne jakieś takie, można powiedzieć, pojechanie w jedno miejsce i siedzenie na przykład, nie wiem, na Gliniankach gdzieś tam koło Zaboru na przykład, chociaż miejsce fantastyczne, od razu mówię. Ale
ludzie
właśnie po prostu przy okazji też oddychają świeżym powietrzem, troszkę też chodzą, ruszają się, to jest bardzo ważne, ale również mam na przykład osoby, które może nie preferują takiej aktywnej formy wypoczynku, po prostu wsiadają w autko i na przykład jadą tak mniej więcej 40, 60, 80 kilometrów, to już jest dużo, do różnego rodzaju miejscowości, chociażby odwiedzają na przykład Park Morzakowski, jadą na przykład do Żar, do Żagania, jadą na północ województwa lubuskiego, kiedyś się śmiałem i kiedyś nawet taką prowokację zrobiliśmy w ramach Lubuskiego Stowarzyszenia, zrobiliśmy takie spotkanie Poznaj Nieznane, Odkryj Nieznane i zrobiliśmy wykład na temat północnej części województwa lubuskiego. Muszę powiedzieć, że tłumy ludzi przyszły.
A to było jeszcze przed pandemią?
Oczywiście, tak. I to też pokazuje, że no, sami nawet nie znamy na przykład, nie wiem, tego, co jest w Kostrzynie, tego, co jest w Witnicy, tak, nie znamy Parku Narodowego Ujścia Warty. Dzięki drogom, które są naprawdę coraz lepsze w województwie, no możemy się w ciągu tej godzinki, dwóch przedostać naprawdę w bardzo ładne miejsce, chociażby do parków narodowych, tak, chociażby w okolicy Dobieniewa, zobaczyć jakieś winnice, spędzić ten czas też gdzieś nad jeziorem, spędzić ten czas nad rzekami, rzek tutaj rzeczywiście w Lubuskiem mamy bardzo dużo, ale również pojechać na południe województwa, zobaczyć Wschowę, tak, która jest tak trochę, jest tak troszkę oddalona, tak, ale teraz mamy na przykład pociąg bezpośredni do Wschowy, więc polecam, chociażby jeżeli ktoś nie chciałby jechać autem, a Wschowa jest przepięknym królewskim miastem, przepięknie położonym, z ogromną ilością zabytków i myślę, że ten drugi trend, czyli właśnie near action, tak, czyli wakacje w pobliżu, myślę, że w tym roku no, będzie przeżywał rozkwit i bardzo dobrze, bo przy okazji, mówię, jest oczywiście takie powiedzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, więc myślę, że w tym roku będzie okazja, żeby nie jechać gdzieś do Tajlandii, nie wiem, na wyspy Fidżi, tak, czy do słynnego, jak ja zawsze mówię, do Gibonu, tak, czy byłeś w Gibonie, tak, to znaczy także, że turyści już prawie wszędzie byli, tak, a tam jeszcze nie byli, a mówię, zresztą no, przypominamy sobie, co mówił Pawlak, tak? Mówi, a w Krużewnikach był?
No
jak
właśnie.
Nie był, no to niestety nie ma o czym mówić, więc warto odwiedzać tą naszą najbliższą okolicę.
Z pewnością i my to rekomendujemy z otwartym sercem. Na formułę spędzenia wakacji w miejscu zamieszkania, bo teraz chciałbym przejść do tego, żebyśmy chwilkę pomówili o rekomendacji Polskiej Organizacji Turystycznej właśnie, czyli na taką formułę tego New Yorkation, czyli zwiedzania w pobliżu miejsca zamieszkania, zareagowała pozytywnie Polska Organizacja Turystyczna i umieściła rekomendacje i konkretne pomysły na swojej stronie internetowej. I teraz chciałbym taki kamyczek wrzucić do twojego ogródka. Czy reagujecie na te trendy w lubuskim klastrze turystyki historycznej na przykład?
Tak, również oczywiście, jak najbardziej. Również staramy się promować miejsca, które są na przykład rekomendowane przez Polską Organizację Turystyczną. To są bardzo często produkty, które
otrzymały... Czyli tu współdziałacie.
Tak, oczywiście. To jest dla nas Polska Organizacja Turystyczna jest naturalnym partnerem do promocji również regionu, do promocji również naszych perełek tak turystycznych, które oczywiście tutaj w Lubuskim są też bardzo liczne. Są to miejsca również związane z historią, są to miejsca związane chociażby też z architekturą, czyli zamki, pałace, historia winiarstwa, czyli rzeczywiście mamy tego tutaj bardzo dużo i my oczywiście też staramy się z Polską Organizacją Turystyczną być po prostu też na bieżąco, no bo oni nam po prostu pomagają jak najbardziej i również dzięki takiej współpracy myślę, że możemy po prostu też troszkę dotrzeć do województw ościennych, tak, bo tak jak mówiłem, ta turystyka w wakacje w pobliżu dotyczą też również innych regionów, bo osoby, które na przykład są z Leszna, tak, to jest województwo wielkopolskie, albo są z Głogowa, pewnie z przyjemnością pojadą sobie do Wschowy, pojadą sobie do Sławy, pojadą sobie do jakichś innych miejscowości, które są gdzieś też na granicach, więc to nie tylko jest akcja skierowana do Lubuszan, ale także do wszystkich Polaków, tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas.
No to poprowadźmy jeszcze ten wątek. Jak promować w takim razie ziemię lubuską podczas niewygasłej jeszcze pandemii? Czy to w ogóle jest możliwe? Już trochę powiedziałeś, że jest możliwe, no ale jak to można robić i czy samorządy też powinny to robić? Czy wy pomagacie trochę samorządom, czy działacie całkowicie autonomicznie? A może istnieje tutaj jakaś współpraca? Bo tak...
To znaczy tak, jako Stowarzyszenie Przewodników może z tej pozycji powiem, pomagamy samorządom jak najbardziej. Bardzo też współpracujemy dobrze, myślę, z samorządem chociażby Krosnodrzeńskiego, czy chociażby Sulechowa. W Sulechowie jest nasza siedziba, więc to tak można powiedzieć, że automatycznie na zasadzie nawet wzajemności pomagamy sobie po prostu w ten sposób, że na naszych fanpage'ach, na naszych stronach internetowych staramy się co jakiś czas publikować też różnego rodzaju posty, które informują o tym, co ciekawego znajduje się w najbliższej okolicy, ale też i same samorządy bardzo fajnie też podchodzą do wielu rzeczy. Bardzo fajnym przykładem jest chociażby praca, która została wykonana w Krośnie-Odrzeńskim. Tam powstał taki portal, nazywa się odreaguj.krosnie.pl, gdzie są po prostu gotowe produkty. To nie jest typowa strona, gdzie mamy tam tylko informacje dotyczące historii, tam powiedzmy takich typowych sztampowych rzeczy, ale tam są konkretne produkty, są konkretne ośrodki, konkretne produkty, które po prostu można, z których można skorzystać. Są podane adresy, czyli turysta można powiedzieć sobie wybiera. Krosno też postawiło u siebie w mieście takie banerki z tym adresem właśnie. No i wiem, że też dosyć dużo uderzają w internet, no bo taka jest chyba teraz rola, prawda, przede wszystkim właśnie media elektroniczne. To jest bardzo ważne. I widzę, że województwo lubuskie też całkiem fajnie się promuje różnego rodzaju, przede wszystkim właśnie można powiedzieć posty, różnego rodzaju imprezy też tworzone bardzo często też spontanicznie, oczywiście z ograniczeniami różnego no rodzaju, właśnie. Bo mnóstwo tych imprez niestety sztampowych, takich można powiedzieć sztandarowych zostało w tym roku odwołanych i ich miejsce zajmuje, można powiedzieć, inicjatywa prywatna. Mhm. Ja wspomnę o jednej ciekawej rzeczy, też na przykład w takim ośrodku koło Dąbia, ośrodku wypoczynkowym Dąbie, mamy praktycznie wieczorami występy aktorów lubuskiego teatru. Czyli można sobie obejrzeć sztukę na specjalnie postawionej scenie nad jeziorem. Komary podobno nie gryzą, tak jak pytałem osoby, które już tam były. Do tego jest pyszne jedzenie, a oprócz tego można sobie zobaczyć jakąś fajną sztukę, jak również i sztuki muzyczne. Także teatr nad jeziorem. Kto by pomyślał, tak? Super, w czasie wakacji.
Bardzo dobry pomysł, a my dalej będziemy tę kwestię drążyć. Bo teraz zapytam trochę prowokacyjnie. Zachowam się jak ten sierżant prowokator ze sztuki Mrożka zatytułowanej Policja. I zapytam, co może mieszkańcom i przyjezdnym z innych miast zaoferować? Zielona Góra, Gorzów, Żagań. Jak wiele innych miast ograniczyły imprezy kulturalne z powodów finansowych i tu trudno mieć do samorządowców o to pretensje. Są także jeszcze pewne rygory epidemiczne. No więc jak w takim czasie realizować tą turystykę tą staycation, czyli zostań w domu i zwiedzaj Zieloną Górę, Gorzów, Żagań, bo nie widziałeś na przykład wielu rzeczy.
Co byś... Na przykład nie wiesz, gdzie jest kocia łapka w Żaganiu, tak? Ostatnio czytałem taki na przykład artykuł.
Ja może nie wiem, to powiem.
Może zacznę od Zielonej Góry. Zacznę od Zielonej Góry. Nasze stowarzyszenie już po raz któryś organizuje akcję, która w tym roku nabrała zupełnie innego znaczenia, ponieważ tak naprawdę oprowadzamy po Zielonej Górze i co każdą środę wakacji, teraz w tą środę będzie pierwszy spacer, będziemy organizować, właściwie organizujemy już takie spacery tematyczne, podczas których na przykład zapoznamy mieszkańców, ale również i osoby, które przyjechały w tym momencie do Zielonej Góry, albo znajdują się gdzieś tutaj w okolicy. Zapoznamy na przykład z miejscami przyjaznymi dla dzieci, dla rodzin z dziećmi. Pokażemy na przykład, jak wyglądała stara przemysłowa Zielona Góra, jakich miejsc już w Zielonej Górze nie zobaczymy. Będzie to spacer z mieszkańcem okolic, ulic, gdzie obecnie stoi dawny dom towarowy Centrum. Tak?
Świetny
okolice
pomysł.
Chopina, tego typu rzeczy. Będą pokazywane na pewno też stare zdjęcia. To jest dawny mieszkaniec właśnie tego firtla, tak jakbyśmy powiedzieli, tej części miasta. Ale zapoznamy na przykład mieszkańców też i gości z takimi miejscami związanymi z osobami, które urodziły się w Zielonej Górze, które są znane, na przykład Maryla Rodowicz, tak? Ulica Bankowa, ale
jest.
Również które przyczyniły się do tego, żeby Zielona Góra była znana, czy związane z naszym miastem. Pokażemy na przykład pomniki przyrody, pokażemy różnego rodzaju rzeczy też związane chociażby z zabawą, tak jak powiedziałem, ale również będzie taki spacer pod tytułem Zielonogórskie Turystyczne ABC, czyli takie podstawowe zupełnie rzeczy, które każdy o mieście musi znać. Czyli wypełniamy tutaj, można powiedzieć, ten apel również Polskiej Organizacji Turystycznej, żeby poznawać swoje miasto, swoją okolicę. I często rzeczywiście mieszkańcy czy uczestnicy takich spacerów mówią nam, kurczę, przechodziliśmy obok tego, nawet nie mieliśmy pojęcia. Także przypomnę, że te spacery co środę wakacji w ramach Lata Mózg Wszelakich z dofinansowaniem również miasta Zielona Góra. Jeśli chodzi o Gorzów, Gorzów Wielkopolski organizuje również podobne cykle, nie tylko turystyczne, ale też i kulturalne. Różnego rodzaju koncerty. Teraz przypomnę, że ponownie uruchomiono tramwaje, więc pewnie też jedną z atrakcji w województwie lubuskim może być przejechanie się tramwajem na przykład.
Jedyne prawda? Miejsce chyba, tak?
Dokładnie, gdzie? W Lubuskiem, tak, zgadza się. Więc mówię, takie smaczki. Tam też wiem, że jest bardzo dużo takich imprez regionalnych, które robią po prostu również podmioty prywatne. To jest też bardzo fajne. A mówiłem o tej kociej łapce między innymi, czy odciskach łap psich. Otóż podczas renowacji teraz zespołu Pawła Augustyńskiego odkryto właśnie takie miejsca gdzieś tam, powiedzmy, też
mówimy
cegiełki.
O Żaganiu,
tak, właśnie musimy wspomnieć. I tam odkryto, że na niektórych miejscach są jakieś takie odciski właśnie łapek. No to też można powiedzieć, że takie smaczki, tak? Nagle odkryto. Ale w Żaganiu warto na pewno zobaczyć ten zespół poaugustiański. Jest możliwe jego zwiedzanie. Niesamowita, przepiękna biblioteka poaugustiańska. No i w ogóle samo wnętrze kościoła, tak? Można powiedzieć, że perełka gotyku, na której też pewnie mało ludzi pewnie wie, że to było jedno z pierwszych miejsc, gdzie na Śląsku, Dolnym Śląsku, zainstalowano piorunochron, tak? Który wynalazł, można powiedzieć, Benjamin Franklin,
tak,
a tutaj
tak.
Jako jedno z pierwszych miejsc właśnie na Śląsku, tam zainstalowano właśnie piorunochron. Także mówię takie również ciekawostki, więc myślę, że większość miasteczek próbuje w jakiś sposób też tą lukę, która powstała właśnie po tym, że po braku właśnie takich sztampowych imprez, chociażby jak Rybobranie w Krośnie Odrzańskim, tak? Czy chociażby Święto Bzu, które się nie odbyło w siedlisku i mnóstwo jeszcze fantastycznych imprez, które się tutaj w województwie lubuskim odbywały. Miasteczka starają się w jakiś sposób tą lukę zapełnić, ale również muszę powiedzieć, że bardzo fajną rzeczą jest to, że prywatni przedsiębiorcy też wiele robią i naprawdę chylę czoła rzeczywiście, że tak fajnie inicjatywa się rozwija.
Czyli da się sprząc w ramach oferty, tutaj użyję pewnego neologizmu, aż się boję, korona turystyki, da się sprząc zwiedzanie muzeum, udział w spektaklu teatralnym, wyjazd na winnicę połączoną
kino
z degustacją.
W Zielonej Górze na przykład też już kilka takich, można powiedzieć, pokazów było, czyli zupełnie nowe obszary,
czyli
nowe formy.
Czyli dostajemy nowe produkty też turystyczne.
Dokładnie,
czyli nie ma tego złego, co by nie wyszło nam na dobre.
Zgadza się. Jesteśmy ostrożniejsi, tak? Jakby nie było też, pilnujemy się, są również obowiązki obostrzenia sanitarne. Ja jeszcze może też powiem a propos kultury, tak? Chociaż jest to też, można powiedzieć, związane z turystyką. Orkiestra Dęta Zastar, której ja gram już od wielu, wielu lat, również od czerwca aż do końca sierpnia, co dwa tygodnie oferuje również koncerty promenadowe muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Gramy przed Filharmonią Zielonogórską, publiczność siedzi sobie w tym przepięknym amfiteatrze, scena przed Filharmonią. Nie powiem, że tłumy ludzi, natomiast jest to taka ilość, która oczywiście też.
Ale też nie chodzi o to, żeby
tak,
się tłoczyli. Tak,
tak, jest bezpieczna. To jest bardzo. My zawsze też podkreślamy, że jest reżim sanitarny, że no, jest określona ilość osób i rzeczywiście ludzie potem do nas też podchodzą, mówią, że bardzo się cieszymy, brakowało nam tego, brakowało nam tej muzyki właśnie, brakowało nam tego, że możemy sobie na chwilę usiąść, odpocząć, trochę
odlecieć pozytywnie. Czyli odkrywamy takie przyjemności, na które może kiedyś nie zwrócilibyśmy.
Dokładnie.
To jest też
tak jak
signum
mówisz,
tempo,
tego,
znak
nie ma,
czasu.
Nie ma, tak, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Jarku, to w takim razie za chwilę po raz trzeci Elvis Presley. Odetchniemy chwileczkę wraz ze słuchaczami naszej audycji przed ostatnią częścią rozmowy Heartbreak Hotel, hotel złamanych serc.
Dokładnie.
Niedziela z kulturą.
I rozpoczynamy trzecią i ostatnią częścią naszej, części naszej rozmowy. Istnieje taka tendencja w polskiej turystyce, że wraz z wzrostem liczby turystów rosną ceny. To widać w wielu kurortach. Jak to wygląda na ziemi lubuskiej i w innych regionach, które odwiedziłeś w tym roku?
W Lubuskiem jest jeszcze w miarę, powiedziałbym, normalnie. Nie jesteśmy takim, można powiedzieć, kurortem nadmorskim czy kurortem górskim, bo oczywiście osoby, które nawet pojechały do Świnoujścia, Międzyzdrojów, czy nawet jakichś mniej znanych miejscowości nadmorskich, stwierdziły rzeczywiście, że drożyzna jest niesamowita. Niestety część przedsiębiorców, wolny rynek mamy, tak, po prostu odbija sobie straty, albo też ma świadomość, że ten sezon będzie bardzo krótki, no po prostu bardzo dużą zwyżką cen i no, w tym roku zachęcam do tego, żeby jednak przed skonsumowaniem tej takiej przysłowie nadmorskiej rybki, tak, gdzieś tam z frytkami, jednak sprawdzić ceny.
Byłem w Gdyni kilka dni. Gdynia jest urocza, ale ceny na plaży no, są wysokie.
No więc myślę, że jeżeli ktoś już no, bardzo, bardzo, bardzo potrzebuje, to proszę sprawdzać ceny, zwłaszcza w tym roku. Oczywiście dotyczy to też Zakopanego, Krynicy, innych miejscowości. No to jest takie, można powiedzieć, prawo kaduka, tak? Klient jednak no, powinien sprawdzić mimo wszystko, ile co kosztuje. Wiadomo, że ceny poszły w górę, sezon jest krótki, może być krótki, poza tym no, opłaty stałe, jakby nie było cały czas, muszą być też ponoszone. No i próbuje się niestety część tych kosztów przerzucić na turystów. W Lubuskiem nie, zupełnie jest inaczej. Oczywiście ceny wielu artykułów poszły w górę, to nie ulega wątpliwości. Jasne. Ale w naszym województwie jest to jednak robione proporcjonalnie i tak jednak można powiedzieć z klasą, tak? Bo świadomość też jest taka, że jeżeli no, przesadzimy, to po prostu wiadomość o tym, informacja o tym, że tu jest za drogo, tu nas oszukują, tu nas, nie wiem, naciągają.
Uzyskamy efekt odwrotny,
tak,
do zamierzonego.
Dokładnie, więc lepiej jednak, można powiedzieć, pohamować rządzę pieniądza, tak, i troszeczkę jednak pójść na ilość, no i na jakość, a nie jakość, tak, to tak. Jest też bardzo ważne i po prostu no stwierdzić, czy dojść też do takiego przekonania, że większa ilość turystów jednak, no po prostu, no da nam w jakiś sposób zarobić, tak, i będziemy mogli z tego żyć. Na przykład nasze Stowarzyszenie Przewodników w tym roku rzeczywiście nie mamy jakiejś masowej turystyki autokarowej, tak, że wpada tutaj, nie wiem, do Lubuskiego ogromna ilość autokarów, to są zwykle grupy albo kameralne, albo grupy też, nie wiem, 20-30 osobowe, często przyjeżdżające na przykład swoim transportem, wynajmują sobie przewodnika i chcą po prostu też przy okazji zobaczyć to, co jest ciekawego w okolicy. Miałem taką grupę, która chciała zobaczyć konkretnie szlak wina i miodu, odwiedzić jakieś winnice, musiałem tam pomóc troszeczkę też w jakiś tam, można powiedzieć, zaaranżowaniu takich spotkań. Byliśmy w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze.
Degustacje były?
Jak najbardziej. Oczywiście ci, którzy byli kierowcami, byli troszkę pokrzywdzeni.
Bo zawsze mają najgorzej.
No, ale to potem sobie pewnie podbijali, bo muszę powiedzieć, że w tym roku sporo też było zakupów takich produktów regionalnych, chociażby wina, czy też innych rzeczy, które gdzieś tam można też nabyć. Mieliśmy też taką grupę, która z kolei chciała też zobaczyć konkretnie tylko Zieloną Górę, ale przy okazji udało mi się tą grupę też zawieźć na przykład do Zatonia, zobaczyć jak ten piękny park i cały pałac ruiny pałacu są renowowane. Byliśmy w Zaborze, byliśmy też tutaj w okolicach Niedoradza, byliśmy w Nowej Soli. Także takich miejsc jest rzeczywiście bardzo dużo. Miałem okazję już nawet w tym roku prowadzić jako przewodnik taki rejs w ramach tego programu Odra dla turystów. To był rejs z Nowej Soli do siedliska, także widzieliśmy również i ruiny tego słynnego zamku Karolat. Na statku byli nawet Niemcy, żeby...
Ten zamek pięknie wygląda od strony rzeki położony na tej wysokiej skarpie.
Zgadza się. Także zachęcam. W tym roku wody jest całkiem sporo w Odrze, więc proszę Państwa, korzystajmy też z tego, że rejsy się odbywają, bo te lata ubiegłe były bardzo różne, tak? Niestety nie było za bardzo możliwości. Także proszę Państwa, rzeczywiście jest mnóstwo możliwości i turystyki wodnej, i turystyki aktywnej, tak? Przepiękny most też na Odrze w okolicach miejscowości Stany, Bobrowniki. To jest taki projekt, jeśli dobrze pamiętam, Kolej na Rower, gdzie powstała bardzo ładna ścieżka rowerowa i to jest też naprawdę niesamowite wrażenie, jak można się czymś takim przejechać, więc możliwości rzeczywiście mnóstwo.
Czy istnieją jakieś znane tobie prognozy, które mówią, kiedy turystyka może wrócić do normy sprzed pandemii? Co o tym w środowisku specjalistów od turystyki mówicie?
Powiem tak, bardzo różnie. Akurat moja siostra jest pracowniczką biura podróży w jednej z takich sieci, we Wrocławiu konkretnie. I według takich naszych rozmów ona twierdzi, że to jest rok, półtora, dwa nawet, kiedy przede wszystkim ten wirus troszeczkę osłabnie, albo też będzie wynaleziona po prostu szczepionka, czy jakieś takie skuteczne lekarstwo. Na pewno wiele tych obostrzeń sanitarnych zostanie. Możemy na pewno zapomnieć o wielu formach turystyki, które były bardzo, bardzo popularne, bo rzeczywiście podstawą były samoloty, tak, i mogliśmy sobie wsiąść, nie wiem, w dowolnym lotnisku, tak, i mając pieniądze mogliśmy wylądować w praktycznie dowolnym miejscu na świecie. A teraz po pierwsze tych lotów jest znacznie mniej. Obostrzenia sanitarne są bardzo duże, że różne kraje na pewne rzeczy reagują. Pewne obszary myślę, że będą jeszcze długo, długo zamknięte albo też i niekoniecznie dostępne dla wszystkich, więc ta turystyka taka bardzo popularna sprzed pandemii, no to tak jak rozmawialiśmy z siostrą, to jest nawet rok, nawet do dwóch lat, także musimy mieć taką też świadomość, że pewne rzeczy, do których byliśmy bardzo przyzwyczajeni, one tak szybko po prostu nie wrócą.
Czyli branża spodziewa się nawrotu, może niekoniecznie będzie to jakaś druga fala pandemii, ale takiej pełzającej, tak?
Może być pełzająca, dokładnie. No i też na pewno mogą być różnego rodzaju obostrzenia sanitarne przede wszystkim, tak? Bo to są też inne koszty, tak? To są też, nie wiem, obostrzenia chociażby takie, że ilość na przykład osób w autokarze może być mniejsza. W Niemczech na przykład poszczególne kraje związkowe mają swoje wewnętrzne przepisy, gdzie no na przykład takie wyjazdy bardzo popularne, chociażby jednodniówki do Drezna, jednodniówki do Berlina, jednodniówki do Szprewaldu na przykład, są też, wiążą się z tym, że po prostu trzeba przestrzegać przepisów lokalnych, a nie wszyscy przedsiębiorcy turystyczni, zwłaszcza właściciele firm przewozowych, no chcą mieć na przykład, nie wiem, pół autokaru czy czwarte autokaru. No boją się też wielu rzeczy, tak? Boją się też sami uczestnicy. Wolą jednak jechać swoim autem niż jechać z grupą nieznanych zupełnie osób, tak? Nie wiadomo skąd tak naprawdę, żeby potem nie mieć jakichś po prostu niespodzianek. Dlatego myślę, że no teraz jednak turystyka indywidualna będzie królowała, a turystyka masowa troszeczkę zostanie zamrożona.
No to tak, zaczynamy trochę już przekonywać z jednej strony ludzi do tego, żeby brali się za tą aktywną turystykę. Trochę też przestrzegamy przed no, nadmiernym optymizmem związanym z dalekimi wyjazdami czy podróżami samolotem, bo to może być różnie. Ale tak na koniec cię zapytam, jak byś przekonywał Lubuszan, żeby opuścili swoje balkony i działki, oczywiście mam tu na myśli tylko ogrody, i rozejrzeli się turystycznie po okolicy.
Choćby dlatego, żeby zobaczyć to, co jest rzeczywiście w tej najbliższej okolicy. Nie tylko sam ogród działkowy, ale też no, chociażby można zobaczyć przepiękny Park Murzakowski, do którego ja zawsze bardzo chętnie wracam. To jest tak blisko i tak niedaleko, że można rzeczywiście na jeden dzień, dwa, trzy wsiąść w autko, czy chociażby, nie wiem, wsiąść na rower i zobaczyć rzeczywiście to, co jest dosyć blisko. Oprócz tego no po pierwsze tak, nabrać trochę tężyzny, trochę to na pewno wyjdzie dobrze na zdrowie, a poza tym no zobaczmy to, co zwykle gdzieś tam mijaliśmy jadąc gdzieś daleko, a gdzie zawsze chcieliśmy się zatrzymać. Jest na to znakomita okazja.
I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo za nią dziękuję.
Dziękuję również.
Przypomnę jeszcze, że moim Państwa gościem był Jarosław Norowski, sekretarz
Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w
Sulamowie.
Dziękuję bardzo
za to. Pilot wycieczek, przewodnik, przedsiębiorca turystyczny i muzyk. Proponuję, żebyśmy jeszcze sobie zafundowali na koniec Elvisa w piosence Hound Dog, a po niej Andrzej Pierzchała i Grzegorz Bugaj w naszych stałych cyklach.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. J jak Juścińska. Wanda Juścińska, gorzowska malarka, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, ZPAP. Urodziła się 9 sierpnia 1947 roku w Żninie na Kujawach, w Gorzowie od końca lat 60. Z wykształcenia analityk medyczny. Od 2001 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe i akwarele. Uczestniczyła w ponad 40 wystawach w Polsce i za granicą. Miała 10 wystaw indywidualnych. Nagrody na konkursach plastycznych. 1988 rok, pierwsza nagroda w konkursie plastycznym w Paczkowie. W tym samym roku Grand Prix w przeglądzie par w Szczecinie. Nagrody w tym konkursie także w 1991, 92 i 95 roku. 1995 rok, druga nagroda w międzynarodowym konkursie sztuki miniaturowej w Toronto w Kanadzie. 1999 rok, Grand Prix na 9 międzynarodowym salonie akwarel u Knauche we Francji. Wystawa indywidualna w następnym roku jako nagroda. Liczne nagrody na wystawach poplenerowych w Lubniewicach. 2000 rok, indywidualna wystawa akwarel u Knauche we Francji. 2010 rok, 9 ogólnopolski konkurs miniatury. 10 rok, 9 ogólnopolski konkurs miniatury tkackiej w Łodzi. Nagroda specjalna jury na 20. salonie międzynarodowej wystawy akwareli w Knauche we Francji. A teraz udział w ważniejszych wystawach międzynarodowych. 1989, 1990, 95, 96 i 99. Międzynarodowy konkurs miniaturowej sztuki w Toronto w Kanadzie. 1998 rok, 5. międzynarodowy Biennale Sztuki Miniaturowej w Gronie Milanowac w Jugosławii i 5. międzynarodowy Biennale Akwarel Vanier Martin Rieu we Francji oraz 9. międzynarodowa wystawa akwarel w Trégassé we Francji. 1999 rok, 9. międzynarodowy salon akwarel w Ukanche we Francji. 2003 rok, pierwsza międzynarodowa wystawa sztuki miniaturowej w Podgoricy w Czarnogórze. W Polsce prezentowała swoje prace w Katowicach, Szczecinie, Wrocławiu, Frankfurcie, nad Odrą, Barlinku, Dębnie, kilka razy w Gorzowie Wielkopolskim. W 1996 roku otrzymała medal za zasługi dla województwa gorzowskiego, a w 2006 dyplom od ministra kultury za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych oraz słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury.
Ze świata popkultury. Co jakiś czas wracam do filmów mówiących o wielkich postaciach światowych scen i w sumie dobrze, że są ku temu kolejne okazje. Nie będę się znowu pastwił nad Bohemian Rhapsody, nie będę wychwalał Rocketmana, czekam natomiast na premierę Stardust o życiu Davida Bowiego.
I think you're gonna be the biggest goddamn star in America. Seriously, man, this is a great record. It's a great record. It's just no one knows how to sell you in America, right? They just don't care enough, you know?
And you do.
Hell yeah, I do.
W sierpniu miała się odbyć premiera innego obrazu o twórczości wielkiej gwiazdy. COVID pokrzyżował plany. Amerykanie będą mogli go obejrzeć na Boże Narodzenie, reszta świata od 15 stycznia. Czyje życie w nim zobaczymy? I już w wszystko jasne. Tytuł filmu to Respect i opowiada o karierze Aretha Franklin. Kim była i nadal jest dla światowej popkultury? Nazywano ją królową soulu. Była jedną z najpopularniejszych przedstawicielek tego gatunku obok takich wykonawców jak Sam Cooke, Ray Charles, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Nina Simone czy Al Green. W swojej długiej karierze zdobyła 18 nagród Grammy. Była pierwszą kobietą, która została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame. Mając 14 lat, zaczęła nagrywać piosenki w profesjonalnym studiu. W wieku 19 lat podpisała swój pierwszy kontrakt z wytwórnią CBS. Śpiewała głównie gospel, koncertowała na środkowym wschodzie USA. Szerszy rozgłos przyniosły jej piosenki jazzowe z elementami popu. Operation Heartbreak, Won't Be Long czy Running Out of Fools. Sława przyszła z nowym kontraktem z Atlantic Records. W latach 60. XX wieku wylansowała takie przeboje jak Respect, I Never Loved a Man, Chain of Fools, Baby I Love You, I Say a Little Prayer, Think i The House That Jack Built. Aretha Franklin zmarła 2 lata temu. W królową soulu wciela się ta, która ma na koncie statuetkę Złotego Globu, Oscara i Nagrodę Grammy, czyli Jennifer Hudson. Na ekranie towarzyszyć jej będzie Forest Whitaker, Maroon Wayans, Aura McDonald, Queen Latifah, Mary J. Blige, Mark Maron, Tate Donovan, Titus Burgess i debiutująca Sky Dakota Turner. Jak wiadomo, Respect to nie jedyna produkcja poświęcona Arecie Franklin. Przygotowywany jest również serial biograficzny, w nim główną rolę zagra Cynthia Erivo, a premiera jesienią.
How many albums have you had?
4.
And no hits. Honey, find the songs that move you. Until you do that, you ain't going nowhere.
R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me.
Odszedł Janek Pelikan. RIP. W czwartkowe południe tłumnie towarzyszyliśmy mu w tak zwanej ostatniej drodze na gorzowskim cmentarzu komunalnym. Janek to popularny i legendarny techniczny z gorzowskiego teatru. Z 73 lat swojego życia 50 poświęcił właśnie teatrowi. Trzykrotnie odnotowany wszak w Encyklopedii Teatru Polskiego. To był człowiek o niezwykłym poczuciu humoru, facecjonista i bohater niezliczonej ilości teatralnych anegdot. Postać sympatyczna i charakterystyczna, co się zowie. A zatem dla jej przypomnienia dziś obszerny fragment mojego satyrycznego felietonu przygotowanego przed laty dla magazynu Saldo. Posłuchajcie państwo.
Pan Pawian. Skojarzenia to przekleństwo. To bodaj najbardziej znana fraza z przewodniej piosenki legendarnego magazynu satyrycznego 60 minut na godzinę. Przywołałem ją, albowiem chcę dziś zwrócić państwa uwagę na, przepraszam za słowo, wulgaryzmy, a wprowadzeniem, ale i jądrem, uczynić smakowitą i co najważniejsze autentyczną teatralną anegdotę. Będzie też delikatna lekcja nepotyzmu, czyli rodzinnego poniekąd lansu. Otóż w gorzowskim teatrze od niepamiętnych czasów pracuje technicznie Janek Pelikan. Dziś już siwowłosy i siwobrody, stateczny i czynny emeryt, ale przez długie, długie lata postać barwna, człowiek oczytany, obeznany, z poczuciem humoru i lubiany nieomal przez wszystkich, niestroniący, delikatnie rzecz ujmując, od mocnych trunków, spełniający nadto trudną i niezwykłą dość rolę, nieomal teatralnej maskotki. Przy tym bez kompleksów, świadomy swoich zalet i pozycji, łatwo nawiązujący różnorodne kontakty z przyjezdnymi na ogół reżyserami, scenografami i gościnnymi, że tak się wyrażę, aktorami. Miał też Janek predylekcję wyjątkową do używania wyrazów tak zwanych brzydkich w ilościach hurtowych. Językoznawcy tego typu skłonność nazywają natręctwem słownym, słowami przecinkami lub też humorystycznymi osobliwościami słownymi. A Janek rzeczywiście klął pięknie, jak z nut. W końcu o melodii języka wiedział wiele, pracując z różnymi, często wybitnymi aktorami i mając tę łatwość i umiejętność uczenia się. Któregoś razu na gorzowskiej scenie gościnnie grała niezrównana Irena Kwiatkowska, jakieś wczesne lata 70. Jak większość, polubiła Jankowe dowcipne uwagi, wypowiadane swobodnie, językiem pełnym, a może nawet przepełnionym, wulgaryzmami właśnie. I oto już w latach 90. znany gorzowski scenograf Michał Puklicz, ponad 30 lat w teatrze, prywatnie mój teść, projektował scenografię u Wojciecha Pokory w warszawskim Teatrze Syrena. Tam też spotkał panią Irenę Kwiatkowską. Gorzów, teatr, nastąpiły wspominki, skojarzenia, historyjki, anegdotki, aż tu Kwiatkowska, znana również z pogody ducha i przewrotnego poczucia humoru, zapytała znienacka. A pracuje tam jeszcze ten pan, taki dowcipny i wesoły, ten pan Pawian. No tak, a nie mówiłem, że to przekleństwo? Skojarzenie. Choć moja małżonka, w Teatrze Gorzowskim wychowana w sensie przenośnym i dosłownym, jankowo-pelikanową przypadłość zwykła określać uczenie dość jako, uwaga, koprolalię. No, nie ma zgody. Tym bardziej, że dzisiejszą modę, a może nawet wysyp wulgaryzmów na ulicy, w szkole, w internecie czy w rozmowach prywatnych, na przykład naszych polityków, zaliczyłbym do kategorii obyczajowego upadku, prostactwa i innych społecznie groźnych obrzydlistw. Tak czy owak, kudy im do melodyjnej i barwnej, ukwieconej głównie wyrazami na K frazy Janka Pelikana. Ech, łza się wokół kręci. Wszelako mam wrażenie, że udało mi się wygłosić tekst o wulgaryzmach, nie używając w nim ani jednego. Ale sztuka.
Żegnaj, Janku. Będzie nam brakowało twoich dowcipów, choć przecież dalece nie tylko. Cześć twojej pamięci.